Na podcast zaprasza BNP Paribas, bank numer jeden w Unii Europejskiej.
Puls biznesu do słuchania.
Dzień dobry, Grzegorz Nowacki. Zapraszam na kolejny odcinek Pulsu Biznesu do słuchania. Dziś zajmę się rzeczą niezwykle ważną, ba, jak sądzę, nawet fundamentalną – urlopem. Nie będę jednak zbierał wskazówek psychologów pod tytułem 5 trików, jak dobrze odpocząć na urlopie, tylko postaram się podpowiedzieć, gdzie ten urlop można spędzić. To pytanie wiele osób zadaje sobie częściej niż zazwyczaj, bowiem przez pandemię świat stanął na głowie. To oznacza, że wiele osób, które zazwyczaj podróżowało po całym świecie, poszukując egzotyki, poszukując nietypowych miejsc czy oryginalnych sposobów na spędzenie wakacji, w tym roku musi zostać w kraju. Mam dobrą wiadomość. W Polsce nie brakuje naprawdę fantastycznych miejsc, gdzie można spędzić oryginalny, nieszablonowy i pełen przygód urlop. I takie miejsca spróbuję pokazać w dzisiejszym odcinku naszego podcastu. Choć sam jestem fanem polskiego morza, kempingi w chałupach na Helu uważam za raj na ziemi, uwielbiam też żeglować po Mazurach czy łazić po górach, to dziś nie zabiorę Was w żadne z tych miejsc. Pięcioro ludzi z różnych zakątków Polski opowiem Wam o niezwykłych miejscach w Polsce. Tych mniej znanych, mniej popularnych, takich, o których część z Was na pewno nie słyszała, ba, takich czasem, do których nawet ciężko dotrzeć. Uwaga, nie będzie parawanów, zatłoczonych deptaków i straganów, więc jeśli szukasz takiej miejscówki na wakacje, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam na wycieczkę po Polsce.
Puls biznesu do słuchania.
Naszą podcastową podróż po Polsce zaczniemy od Warmii. Sąsiadujące Mazury, te bardziej znane oczywiście, są turystyczną mekką dla wielu, szczególnie tych kochających żagle. Zapewniam jednak, że każdy, kto wybierze Warmię, nie pożałuje. Tu są wspaniałe widoki, tu jest naprawdę niepowtarzalny klimat. Wyobraź sobie, że można tu bez trudu znaleźć jezioro w lesie, gdzie będziesz praktycznie sam. Są też nieprawdopodobne klimaty kulinarne, w tym mój ulubiony cydr. Na wycieczkę po Warmii zabierze nasz Marcin Wiechowski, założyciel Kwaśnego Jabłka. To ekosiedlisko i właśnie cydrownia, chyba najlepsza w Polsce. On mieszka na Warmii od nieco ponad 10 lat, więc jest najwłaściwszą osobą do tego, żeby zapytać, co takiego jest w Warmii, że warto tu przyjechać.
Warmia i w ogóle te pogranicze Warmii i Mazur to jest o tyle ciekawy rejon, że nie ma tutaj niczego. Nie ma przemysłu, nie ma wielkich inwestycji w infrastrukturę, nie ma spektakularnych atrakcji typu wysokie góry, plaże nadmorskie, ale co za tym idzie, jest zupełnie inny sposób spędzania czasu. Właśnie bez poszukiwania tych atrakcji, może troszkę bardziej zwolnionego korzystania z wypoczynku, a do tego wszystkiego jakby nie ma tych dodatkowych stymulatorów, że trzeba koniecznie coś zrobić w dany weekend, trzeba koniecznie gdzieś się wybrać, a więc może to dzięki temu jest tak troszkę bardziej w luzie.
Czyli takie miejsce, gdzie można raczej odsapnąć, niż się naładować jakimiś wrażeniami typu duże miasta, kluby, typu zabawy, czy typu akwaparki i tego typu rzeczy.
Zazwyczaj naszym gościom opowiadamy o tym, że fajnie jest wypoczywać w inny sposób, niż na co dzień się funkcjonuje. Jeżeli na co dzień człowiek intensywnie pracuje, żyje z przyspieszonym tętnem w rytmie miasta, to fajnie w okresie urlopu móc skorzystać z tego, że właśnie nic się nie dzieje, że pojawia się czas na książkę, na hamak, na spacer po lesie i wtedy te nawet najprostsze sposoby wypoczynku okazują się najlepsze dla nas samych i dla takiego przyjemnego wejścia w relaks.
No dobrze, ale to nie jest przecież tak, że jak się tam do Was przyjedzie, to jedyne co można robić to leżeć i patrzeć w niebo albo czytać książkę. Co można fajnego robić?
Oczywiście, że tak. W te tereny przeprowadziło się bardzo wiele osób z miasta. W przełomie lat 70. i 80. był taki pierwszy ruch i co jakiś czas ponawia się ten ruch ludzi przeprowadzających się z miasta, którzy za sobą przynoszą nowe, ciekawe pomysły na małe, lokalne manufaktury związane z jakościową produkcją chociażby serów, czy chlebów, czy innych rzeczy. Te osoby, które tutaj przyjeżdżają, najczęściej cenią sobie to, że można odwiedzać wielu takich właśnie małych producentów. Są to takie miejsca jak Lawendowe Pole, gdzie Joasia uprawia lawendę, robiąc z niej różne olejki. Jest w naszym sąsiedztwie Kozia Farma Złotna, czyli gospodarstwo ekologiczne, hodowla kóz i wyrób wysokiej jakości serów kozich. Czy na przykład Camp Spa prowadzony przez naszych przyjaciół, koncept spa, ale położony w środku środku lasu z pięknymi wannami do kąpieli ziołowych pod drzewami czy sauną zagubioną gdzieś tam na polanie leśnej. A więc to są takie rzeczy, które są zupełnie nieszablonowe, nastawione raczej na bardzo małą liczbę osób, która może je odwiedzić, bardziej kameralne, ale za to prowadzone często przez ludzi, którzy mają ciekawy pomysł na to, co można zrobić.
Jak sam się wyniosłeś z Warszawy, założyłeś Kwaśne Jabłko, czyli cydrownię, ale też miejsce, gdzie można fajnie spędzić czas, można spać, można zjeść dobrze. Skąd taki w ogóle pomysł na to, żeby, jak rozumiem, zmienić twoje życie trochę?
Wiesz, no my nie jesteśmy takim case'em uciekinierów z miasta. Dla nas wyprowadzka na wieś to był bardzo naturalny etap rozwoju własnego i jakby spełnienia własnych potrzeb. Wszystkie te rzeczy, które robiliśmy, były właśnie związane z naturą, z realizowaniem jakby takich życiowych pasji połączonych właśnie z tą naturą. I faktycznie, wiesz, ten taki moment wyprowadzki na wieś był szokiem, ale był szokiem raczej dla naszych przyjaciół i dla naszej rodziny niż dla nas. Te 10 lat temu, kiedy zakładaliśmy to miejsce, może nie mieliśmy w głowie całego gotowego konceptu, jak to wygląda teraz, ale wiedzieliśmy, że skoro tego typu wypoczynek, skoro tego typu miejsca są we Włoszech, w Hiszpanii, w Austrii, na całym świecie, w zachodnim świecie, to z powodzeniem możemy coś takiego też prowadzić tutaj u nas w Polsce.
Obserwujesz biznes turystyczny od 10 lat, coś się zmienia w przyzwyczajeniach Polaków podróżujących? Łatwiej wam jest o klientów teraz niż 5 lat temu?
Wiesz co, zmienia się bardzo dużo. Myślę, że jak my zaczynaliśmy w ogóle myśleć o tym, co będziemy robić, jak to będziemy robić, to Polska jeszcze nie była, że tak powiem, sexy. Wszyscy chcieli wyjeżdżać do Toskanii, ewentualnie gdzieś do Prowansji i tam poszukiwać takich romantycznych, małych miejscówek, żeby się tam zagubić i wypoczywać. To, co się zmieniło, to jest to, że teraz dokładnie tego samego ludzie poszukują w Polsce i doceniają to, że wiele rzeczy, które znają ze swoich bliższych albo dalszych podróży, jest tutaj u nas niedaleko, a jednocześnie każdy z nas ma jakieś tam wspomnienia z dzieciństwa właśnie związane, nie wiem, z jeziorami, z rzekami, z lasami i powrót do tych wspomnień już w troszeczkę nowej odsłonie z udostępnieniem może bardziej komfortowych miejsc, ale nadal powrót właśnie do tej natury takiej dzikiej polskiej, to jest coś, co przy ostatnich 3-4 latach jest na topie.
A ten dziwny rok, czyli ten rok, gdzie z wiadomych powodów ludzie nie wyjeżdżają za granicę, jakoś jest odczuwalny w waszej okolicy? Znaczy widzisz więcej ludzi przyjeżdżających?
Na pewno tak, jeśli chodzi w ogóle o to, ile osób spędza za urlopy w naszych okolicach. To, co obserwuję, to jest to, że do tej pory raczej to byli goście, którzy z wyboru przyjeżdżali w nasze okolice. Wiedzieli, że chcą tutaj przyjechać, wiedzieli, co tutaj się dzieje, obserwowali te lokalne aktywności, przyjeżdżając jakby byli już w pewien sposób przygotowani i świadomi tego, jak będą wypoczywać. W tym roku mamy po prostu taki pełen przekrój gości, którzy prawdopodobnie często pierwszy raz w ogóle spędzają wakacje w Polsce, na Warmii i wcześniej zazwyczaj urlop im się kojarzył albo z wyjazdem zagranicznym, albo z wyjazdem w takie bardziej charakterystyczne miejsca typu Zakopane, Władysławowo. A w tym roku oni wszyscy też ruszyli w Polskę w tą taką plenerową. I to na pewno jest duża zmiana, ale oceniam to bardzo na pozytywnie, dlatego że większość ludzi wyjeżdżając, przyjeżdżając jest w szoku, jak zmieniła się ta Polska, taka właśnie lokalna, jak zmieniły się te nasze okolice. Jak ciekawa może być taka oferta turystyczna, która właśnie połączona z takim wolniejszym wypoczynkiem w tym rytmie slow, z korzystaniem z przyrody, z jakościowych produktów, z jedzenia dobrego. Ludzie mówią, że dzięki koronawirusowi zaczęli ponownie odkrywać dla siebie Polskę.
Jako wielki fan nie mogę nie zapytać na koniec o cydr. Co z tym cydrem? Bo były takie lata, że się wydawało, przynajmniej były takie głosy, że to będzie nasza nowa narodowa specjalność, ale jakoś ten boom chyba lekko przysiadł.
Z mojej perspektywy nie przysiadł. Na pewno zmieniło się to, że komercyjny, przemysłowo produkowany cydr no nie znalazł swojego miejsca na tej półce sklepowej i nie jest takim produktem, na który pewnie koncerny liczyły, że rozszerzy tą półkę piwną, marketową. Natomiast ten cydr jakościowy przeżywa bardzo fajny rozwój i to jest już ten taki cydr, który jest jakości winiarskiej, jest dobrej jakości owoców, też produkowany tak, jak robią to miejsca nastawione na wino i on znajduje swoich odbiorców i my mamy coraz więcej zapytań, jesteśmy mali, na razie nie zamierzamy robić więcej tego cydru, ale mam wrażenie, że z roku na rok coraz szybciej kończy nam się ten cydr, coraz więcej nowych potencjalnie miejsc jest zainteresowanych tym, żeby go wprowadzić do swojej oferty, a wiele kawiarni w miastach, które zajmowały się kawą speciality, sięga teraz po wina naturalne, po te cydry jakościowe, rozszerzając swoją ofertę, więc ja raczej widzę, że to się rozwija, chociaż pewnie, jeśli spojrzeć na statystyki sprzedażowe dla całej Polski, to pewnie tego cydru w sumie się sprzedaje mniej, ale lepszego.
A do picia cydru i na Warmii do odpoczywania zachęcał Marcin Wiechowski z Kwaśnego Jabłka. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję ci bardzo również.
Puls Biznesu. biznesu. Do słuchania.
Jak słyszeliśmy, Warmia kusi głównie spokojem i atmosferą i tym, że nic tam nie ma. Choć ja się z tym stwierdzeniem do końca nie zgadzam, bo ono jest prawdziwe tylko w przypadku, jeśli mówimy o takich typowych atrakcjach turystycznych. A co powiesz na wakacje w pałacu? To czeka na wszystkich, którzy odwiedzą Kotlinę Jeleniogórską. Ten region wszystkim nam naturalnie kojarzy się z Karkonoszami, a więc Karpaczem czy Szklarską Porębą, no i raczej zimą. Ale Agata Romedzida, właścicielka Pałacu Staniszów, przekonuje, że lepiej odwiedzić mniej znane miejsca z tego regionu. I to szczególnie teraz, latem. Przy okazji można odbyć solidną lekcję historii, bo turystyka kwitnie w tym regionie od bardzo dawna.
Karkonosze od wieków przyciągały turystów. Trzeba pamiętać, że pierwszy pociąg do Szklarskiej Poręby z Berlina przyjechał w latach 80. XIX wieku i była to ulubiona destynacja nie tylko pruskiej arystokracji, ale też artystów, którzy w tym samym czasie utworzyli w Karkonoszach, w Szklarskiej Porębie przede wszystkim kolonię artystów skupioną wokół Karla i Gerharda Hauptmannów. I właściwie ta fascynacja zarówno artystyczna, jak i turystyczna Karkonoszami trwa do dzisiaj. Oczywiście ulubionymi destynacjami turystycznymi jest Szklarska Poręba i Karpacz, ale jednocześnie są one najbardziej zatłoczone. Z całą pewnością wartym zainteresowania jest tak zwana turystyka pałacowa w Kotlinie Jeleniogórskiej. Jest to region wyjątkowy, jeżeli chodzi o nasycenie obiektami rezydencjonalnymi. Ta historia odkrycia Karkonoszy właśnie przez pruską arystokrację w XIX wieku, która właściwie trwała może dużo wcześniej, ale to wówczas zaczęła przybywać w Karkonosze, zajmując istniejące rezydencje wybudowane dużo wcześniej i adaptując je do nowych celów. Obecnie region jest porównywalny do Doliny Loary z największym nasyceniem obiektami rezydencjonalnymi chyba w Europie, tuż po Dolinie Loary. Mało kto wie pewnie o tym w Polsce, gdyż, tak jak mówię, chętniej wybiera się i zna się bardziej Szklarską Porębę i Karpacz. Aktualnie większość tych pałaców, wspaniałych założeń pałacowo-ogrodowych, można powiedzieć właściwie o Kotlinie Jeleniogórskiej jako o jednym wielkim parku krajobrazowym. I znakomita większość tych założeń jest dzisiaj wspaniale odrestaurowana, mieści w sobie nie tylko znakomite hotele, ale również muzea, galerie sztuki, szkoły rzemiosł. Każdy z nich właściwie jest różny. Mówię tutaj o Staniszowie, mówię o Łomnicy, Wojanowie, Bukowcu, Karpnikach, Pakoszowie. Są to obiekty już odrestaurowane, które zapraszają turystów, oferując atrakcje kulturalne, organizując koncerty, wystawy, wernisaże. W każdym z tych miejsc z całą pewnością można doświadczyć nie tylko dziedzictwa kulturowego, ale również zjeść, przenocować czy wysłuchać koncertu.
Te pałace, jak pałac, który Państwo odrestaurowali, czyli Pałac Staniszów, to jest takie miejsce, żeby poczuć się w trochę innym noclegu, prawda, niż hotel czy niż pensjonat. To zupełnie inne doświadczenie, zdaje się.
Wydaje mi się, że tak. Odrestaurowaliśmy Pałac Staniszów, który jest jednym z piękniejszych chyba założeń pałacowo-parkowych na Dolnym Śląsku w ogóle, chociaż architektura jest tego zabytku, tego pałacu jest dosyć prosta. Chciałoby się żyć wiejska, prowincja pałacu sięga renesansu, gdzie z całą pewnością wtedy mieściła się tam jakaś wieża mieszkalna albo mały dwór. Została rozbudowana przez rodzinę von Reuss w XVIII wieku, a dalej w XIX na okazałą rezydencję rodzinną. Rodzina von Reuss zajmowała ją do 1945 roku. I my jako nowi właściciele od 2001 roku nieustannie dążymy do tego, żeby przewrócić jej dawny blask. Myślę, że to się udaje. Pałac Staniszów został uznany przez konserwatorów zabytków, już nie pamiętam w którym roku, ale za jeden z najlepiej odrestaurowanych zabytków w Polsce. Tych zabytków oczywiście jest teraz dużo więcej.
A skąd w ogóle taki pomysł, żeby przerobić pałac, no, który był w stanie mocno podupadającym, jak go Państwo przyjmowali, na coś w rodzaju obiektu turystycznego? Skąd taki pomysł?
Wie Pan, no, nie będzie kokieterią, jeżeli nie powiem, że po prostu miłość. To jest doświadczenie miejsca, które kocha się po prostu od pierwszego wejrzenia, a jednocześnie to miejsce też pozwoliło nam oczyma wyobraźni zobaczyć, czym ten obiekt może być, dokładając jednak trochę pracy, by przywrócić go do dawnej świetności. Funkcja hotelu i restauracji narzucała się właściwie sama przez się, bo my mieliśmy świadomość, że nie dysponując wielkimi środkami, musimy bardzo szybko zarabiać pieniądze na udostępnianiu tego obiektu turystom. I właściwie już w 2002 roku, a więc rok po zakupie, działały pierwsze 4 pokoje wraz z restauracją. Oczywiście warunki w porównaniu z tym, czego dzisiaj można doświadczyć w Staniszowie, były raczej spartańskie, ale okazało się, że ta potrzeba obcowania z dziedzictwem kulturowym, z pięknem przyrody, ze wspaniałym parkiem, potrafi zakryć te niedoskonałości, na które nasi goście, pierwsi goście byli siłą rzeczy skazani.
Skoro już jesteśmy przy restauracji, jest coś takiego jak charakterystyczna kuchnia państwa regionu?
Myślę, że nie. Myślę, że z racji historii tego regionu, który do 1945 roku był niemiecki, a później zasiedlany był przez przybyszów z różnych części dawnej Polski, to myślę, że mamy dosyć szeroką ofertę kulinarną. Natomiast oczywiście teraz się to bardzo zmienia. Fakt, że jesteśmy od 1945 roku, my jako Polacy mówię, zasiedzeni już na tym terenie dosyć mocno, szukamy nowych produktów regionalnych. I ja myślę, że już kilka z całą pewnością można wskazać. Są to ekologiczne uprawy, są to sery kozie, jest to na pewno świeży pstrąg i likiery, znakomite likiery, w tym serdecznie polecam likier staniszowski, którego idea została zaczerpnięta z tak zwanego Echtstonsdorfer, czyli prawdziwej staniszówki produkowanej w Staniszowie do 1945 roku. My tę tradycję przywracamy ponownie też do dawnej świetności, produkując własne nalewka likier staniszowski, ale też trzeba pamiętać, że jest znakomity likier karkonoski, który też dosyć dobrze sprawdza się na rynku i jest już coraz chyba szerzej rozpoznawalny.
Karpacz czy Szklarska Poręba to oczywiście wszystkim miłośnikom z portów narciarskich, sportów zimowych są świetnie znane, ale latem to też jest ciekawy kierunek?
Karkonosze jak najbardziej tak, chociaż tak jak mówię, że raczej próbowałabym nakłonić Państwa do zmienienia tych utartych szlaków, które stają się po prostu coraz bardziej zatłoczone. Tym, co można robić w Kotlinie Jeleniogórskiej, to są piesze wędrówki, wędrówki górskie. I nie tylko karkonosze, bo przecież również Góry Izerskie z przecudowną Izerką, miejscem absolutnie magicznym po czeskiej stronie. Myślę, że miejscem na tyle niezwykłym, że przeze mnie jest odbierane jako jedno z piękniejszych w ogóle miejsc, które dane mi było zobaczyć. Ale nie tylko Góry Izerskie, bo ostatnim moim odkryciem są z kolei Góry Kaczaskie z Parkiem Krajobrazowym Doliny Bobru, z krainą wygasłych wulkanów. Jest to region, jest to teren, który jeszcze jest nieodkryty turystycznie, a który coraz szerzej oferuje, powiedziałabym, takie niszowe miejsca do spędzenia wolnego czasu, do zatrzymania się, do zjedzenia w dobrej restauracji, w dobrej agroturystyce czy przenocowania.
No, ja już nie mam żadnych wątpliwości, że warto Państwa odwiedzić. Myślę, że słuchacze nasi również, więc na koniec trzeba zapytać, żeby spędzić taki urlop w pałacu, to trzeba być bogatym jak król.
Myślę, że nie. Zależy do czego oczywiście porównujemy. Kotlina Jeleniogórska, bo nie chciałabym tutaj zawężać, prawda, tej kotliny tylko do Karkonoszy, ale mówimy o Górach Izerskich, o Górach Kaczaskich, oferuje spektrum możliwości noclegowych. Pewnie pobyt w pałacu nie należy do najtańszych, ale gdy porównujemy jakość i możliwość przenocowania w pięknie odrestaurowanym, butikowym hotelu, jakim chociażby jest Pałac Staniszów, do tych samych miejsc, w których nocujemy w Paryżu, w Berlinie, w Mediolanie, to cały czas jest to bardzo atrakcyjna oferta. Myślę, że Europa Zachodnia jest jeszcze cały czas droższa aniżeli my, także myślę, że te ceny są jeszcze cały czas bardzo atrakcyjne, ale oczywiście nie trzeba nocować w pałacu, bo można również nocować w znakomitej agroturystyce, chociażby właśnie w Górach Kaczaskich, gdzie budżet można mieć dużo mniejszy, a chociażby wybrać się na obiad do jednej z restauracji pałacowych. To jest, myślę, znakomite rozwiązanie dla osób, które chcą wydać mniej pieniędzy.
A do przyjazdu do Kotliny Jeleniogórskiej i nie tylko do Karkonoszy zachęcała Agata Romedzida, właścicielka Pałacu Staniszów.
Puls. Puls biznesu. Do słuchania.
Przyznam szczerze, że następna rozmowa będzie dla mnie szczególna. Urodziłem się i żyję w Warszawie. Lubię zwiedzać i odkrywać nowe miejsca, a okazuje się, że nie poznałem wielu fantastycznych miejsc, które mam tuż pod nosem. Na Mazowszu. To zresztą nie jest region, który wielu osobom kojarzy się z turystyką, ale jestem pewien, że Adrian Pogorzelski, założyciel firmy Wawagra, przekona Was, że warto przyjechać także na Mazowsze.
Przede wszystkim na Mazowsze warto przyjechać, dlatego że w sercu Polski leży szalenie egzotyczna kraina przecięta dziką rzeką, czyli rzeką Wisłą, która zachęca absolutnie do spływów kajakowych, które możemy na całej długości województwa mazowieckiego spokojnie uczestniczyć. Natomiast Mazowsze, ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, na to, że myślimy dzisiaj o sercu Polski. To jest właściwie jedno z haseł reklamujących Mazowsze, a tak naprawdę dawniej to było niezależne, udzielne księstwo z własnym, niezależnym władcą, który zasiadał na Zamku Czerskim i tuż opodal Warszawy mamy przepiękny, murowany, gotycki zamek w Czersku, który warto odwiedzić absolutnie. Stolicę dawnego księstwa mazowieckiego z wyjątkową absolutnie pod każdym względem historią chociażby symbolu, który kiedyś nad Mazowszem powiewał i mam tutaj na myśli oczywiście smoka, który no właśnie jest symbolem, ucieleśnieniem zła, a który tu sprawował tak naprawdę o symbolu protekcji, ochrony. Symbolem zła jest w sztuce chrześcijańskiej, w legendach tej części Europy, natomiast symbolem właściwie ochronnym jest w kulturze jednej, jedynej wikińskiej, wareskiej i prawdopodobnie z tajemniczym Komesem Magnusem ten smok prawdopodobnie Wysp Brytyjskich trafił wprost do Polski we wczesnym średniowieczu.
To spróbujmy komuś podpowiedzieć kilka najciekawszych miejsc na Mazowszu.
To może zacznę od tych mniej oczywistych, czyli chociażby miejscowość Podebłocie w gminie Trojanów, w powiat garboliński. Wyjątkowe miejsce, gdzie możemy odwiedzić wczesnośredniowieczne grodzisko. Fantastyczne miejsce na taką, powiedziałbym, że sobotnią, niedzielną peregrynację jednodniową pod Warszawę. W drodze nawet do Kazimierza możemy tam zajrzeć, to nie musi być cały dzień. Natomiast z jednej strony walory przyrodnicze. Mamy ostoję ptactwa, w której możemy zobaczyć bociana czarnego, jeżeli będziemy o poranku. Mamy wyjątkowy taki zbiornik małej retencji, gdzie możemy spotkać żółwia błotnego, ale to, co zachwyca w Podebłociu, to przede wszystkim piękna buczyna, głębokie wąwozy. Często mówimy o tych wąwozach w Kazimierzu na Lubelszczyźnie, natomiast tu na skraju Mazowsza, właściwie dzisiejszego województwa mazowieckiego, mamy też przepiękne wąwozy, tyle że zupełnie dzikie. Bardzo prawdopodobne będzie, że będziemy po nich wędrowali i nikogo nie spotkamy, kto będzie turystą. Ewentualnie może jakiś mieszkaniec Podebłocia, który chętnie nam podpowie, co dalej warto zobaczyć, ale to jest też miejsce wyjątkowe, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że tam mamy tak zwaną Zamkową Górę, piękny punkt widokowy na Dolinę Środkowej Wisły, ale na terenie osady pod grodziskiem, które dzisiaj nazywane jest zwyczajowo Zamkową Górą, odnaleziono najstarsze zabytki piśmiennictwa na ziemiach polskich, a zarazem najstarsze ślady chrystianizacji ziem polskich. Historia troszkę przemilczana. Te ślady datowane są mniej więcej na połowę IX wieku naszej ery, czyli na co najmniej 100 lat przed chrztem Mieszka I w Wielkopolsce. I są o tyle ciekawe, że są śladem misji metodiańskiej. Tam odnaleziono 3 płytki gliniane, w tym na jednej z nich w sposób bardzo wyraźnie widoczne są 3 litery JHN, skrót inwokacji Jesus Christos Nika, chrystonim, który znajdziemy przede wszystkim w sztuce Kościoła Wschodniego. Natomiast z takich miejsc po stronie wschodniej Wisły warto na pewno odwiedzić koniecznie miejscowość Głupianka, a właściwie uroczysko Joście koło Głupianki, nieopodal Kołbieli. Drodzy Państwo, to jest wyjątkowe miejsce, gdzie dzisiaj opodal rzeki Świder, którą polecam też, jeżeli chodzi o trasę kajakową, możemy odwiedzić uroczysko, na terenie którego znajduje się kapliczka. Przy kapliczce znajduje się fragment kamienia, który jest pozostałością wielkiego głazu narzutowego, który został rozbity w początku XX wieku w momencie, kiedy ojcowie z Siennicy, proboszcz z parafii Kołbiel, nie mógł sobie poradzić z tradycją, która sięga czasów przedchrześcijańskich, a mianowicie z tradycją noszenia w okresie Świąt Wielkiej Nocy, czyli w okolicach równonocy wiosennej, jedzenia na ten kamień. Dawniej noszono na ten kamień jedzenie. W Wielką Niedzielę, chociażby jajka ze święconki, to noszenie darów na kamień wiąże się z tradycją składania darów zmarłym przodkom. Choć kiedy pierwsi etnografowie badali to zjawisko, miejscowi odpowiadali w końcu XIX wieku, że to są dary dla dziadów proszalnych, czyli dla wędrownych starców. Choć musimy pamiętać też o tym, że taki wędrowny starzec często był traktowany jako osoba, w ciele której może przejść dusza zmarłego członka rodziny pod strzechę. Wyjątkowe miejsce, a przy okazji możemy zobaczyć takie miejsca, które doskonale wszyscy znamy z chociażby polskiej produkcji seriali telewizyjnych, bo nieopodal jest słynne Jeruzalem, Kozal, czyli filmowe Wilkowyje, z przepięknym drewnianym przez XVIII-wiecznym kościołem, czy też chociażby linianka z kościołem, który część z Państwa na pewno kojarzy z serialu Ojciec Mateusz. Natomiast w końcu Otwock, który jest też wyjątkowym miejscem, jeżeli chodzi o dawne letnisko położone pod Warszawą, a zarazem uzdrowisko pełne pięknej architektury drewnianej, wciąż jeszcze pełne pięknej architektury drewnianej, i to wszystko koncentruje się wokół Świdra, pomiędzy właśnie Otwockiem a miejscowością Świder, gdzie gorąco polecam spacery, szczególnie w tej porze letniej.
W tej porze upalnej, w porze letniej szczególnie dobrze się sprawdzają zapewne też puszcze, których na Mazowszu nie brakuje.
No, absolutnie nie brakuje, było bez liku tych puszczy. W przestrzeni jeszcze XV, XVI czy nawet początku XVIII wieku one oczywiście były trzebione, ale mamy piękne lasy. I to lasy wyjątkowe, bo najczęściej sosnowo-świerkowe z pięknym zapachem o tej porze roku. Gorąco polecam tą mniej znaną puszczę, czyli dawną Puszczę Radomską, a dzisiaj Koziński Park Krajobrazowy, czyli właściwie ten relikt Puszczy Radomskiej, w której kiedyś kwitło bartnictwo, łowiectwo, bo to były dwory myśliwskie budowane przez Jagiellonów. Ten epizod chociażby, który tyczy się wyprawy grunwaldzkiej, czyli wielkie łowy królewskie między 409 a 1410 rokiem, czy budowa słynnego mostu, który posłużył Armii Koronnej i Rycerstwu Mazowieckiemu do przejścia przez Wisłę, kiedy te armie koncentrowały się w okolicach Czerwińska. Natomiast w puszczy gorąco polecam trasy rowerowe, trasy piesze. Przede wszystkim znany najbardziej i gorąco przeze mnie polecany przestrzeń rezerwatu wokół rzeki Zagożdżonki, czyli Królewskie Źródła. Z legendą oczywiście źródła, z którego miał pić sam Władysław Jagiełło w trakcie polowań, ale idąc w kierunku miejscowości Augustów, ale ten Augustów w Puszczy Kozienickiej, nie mylmy go z tym Augustowem na Suwalszczyźnie, warto odwiedzić rezerwat Brzeźniczka. Krajem tego rezerwatu prowadzi ścieżka przyrodnicza, natomiast jeżeli chcemy dotknąć przyrody puszczańskiej, takiej, która ma wrażenie nietkniętej przez człowieka, zobaczyć wielkie bobrze tamy, które przypominają te bobrze tamy z filmów przyrodniczych obrazujących chociażby puszczy Kanady czy Rosji, warto naprawdę do Brzeźniczki zajrzeć, a później przez miejscowość Augustów, gdzie można kupić genialny miód, udać się na przykład do słynnego dębu Zygmunt II August. Przepiękna trasa, genialna puszcza, ale oczywiście to też Puszcza Kampinoska, gdzie możemy, wędrując z jednej strony, no właśnie poznawać puszczę, która cały czas zmienia swoje oblicze, bo trwa reintrodukcja tych naturalnych gatunków, zarówno drzew, jak i zwierząt, chociażby łosia, która cały czas z sukcesem właściwie trwa, czy bobra, który jest wszędzie już w puszczy, ale mamy rysia, wilka, właściwie dwie watachy wilków, które w Puszczy Kampinoskiej teraz przemieszczają się. No i genialne ślady historii na skraju tej puszczy, czyli chociażby osady mennonickie, polecam gorąco, czy to Secymin, czy Kazuń, dawniej Kazuń niemiecki, ten słynny Kazuń pod Modlinem, gdzie możemy zobaczyć dawną świątynię mennonicką. To też bardzo fajna trasa, czy to na rower, czy na takie, no właśnie, wyprawy samochodowe.
Są jakieś atrakcje kulinarne, bo to nie da się ukryć, że wiele osób lubi, podróżując, kosztować czegoś innego niż jada na co dzień.
Jest ich bez liku. Ja gorąco polecam przede wszystkim wszelkiego rodzaju gospodarstwa agroturystyczne, bo to one serwują te kulinaria, począwszy właściwie od okolic południowo-zachodniego skraju województwa mazowieckiego, gdzie w okolicach chociażby Szydłowca czy Chlewisk możemy zjeść słynną zalewajkę. Idąc właściwie w kierunku południowo-wschodnim, możemy skosztować barszczu na kwaszonych burakach. Rzecz genialna, nie wszędzie serwowana. Słynnej kiełbasy maciejowickiej z masarni, która prowadzona jest przez rodzinę Kuśmierskich od międzywojnia po dzień dzisiejszy. Nie wiem, po drugiej stronie Wisły w Kozienicach. Słynne jagodzianki z pracowni cukierniczej Państwa Prawda i pączki ze śliwką. Rzecz niezwykła, z taką śliwką w środku, które serwowane są oczywiście sezonowo, tak jak jagodzianki w przestrzeni lipca, tak pączki w okresie września, czy chociażby karp z Trojanowa, który w pałacu w Trojanowie, dzisiaj hotelu, restauracji, jest serwowany na sposób staropolski, tak jak dawniej podawany był w dworze ordęgów. Zresztą ten karp zyskał kiedyś w przestrzeni początku XX wieku złoty medal na takiej cesarskiej wystawie płodów rolnych organizowanej w Łazienkach Królewskich. Genialne jest to, że jest nawiązanie do tej tradycji. Fantastyczne piwa na Mazowszu ważone. Od browaru w Żelechowie, ten Żelechów związany z Ignacem Wysokotą Zakrzewskim czy z Traugutem, ale też na przykład browar w Warce, ale nie myślę o tym dużym przemysłowym browarze, tylko browarka. Browar, do którego możemy po prostu przyjechać po wcześniejszym umówieniu się i skosztować tej tradycji warzelnictwa, które związane jest nierozerwalnie z historią warki. Choćby Warszawa czy Czerski nigdy nie miała dobrej wody do warzenia piwa, miała tą wodę absolutnie historycznie Warka, ale miał też Garwolin, gdzie niedawno strzeszono ideę piwa Bedok, a określenie Bedok tyczy się właśnie mieszkańca Garwolina. Takie trochę złośliwe, trochę żartobliwe określenie, ale fajnie, że pod taką nazwą ta marka została strzeszona. Czy jeżeli wędrujemy nieopodal od Focka, chociażby wspomnianego Jościa, Głupianki, warto zajrzeć na przykład do gospodarstwa Sery Zagrodowe, żeby taki fantastyczny, tradycyjny ser nabyć. Więc tych smaków mamy naprawdę bardzo dużo. W gospodarstwach nad Wisłą, jeżeli będziemy wędrowali do pięknego kościoła w Mariańskim Porzeczu, czy do kaplicy w Otom Aleksa w Tarnowie, warto zajrzeć do tych gospodarstw agroturystycznych na Proziaki. Więc smaków mamy absolutnie arcymazowieckich też bez liku.
A na spacer po Mazowszu zapraszał Państwa Adrian Pogorzelski z Biura Turystycznego Wawa Gra, który dziś podzielił się z Wami tylko częścią tak naprawdę fajnych rzeczy na Mazowszu, ale myślę, że już jest taka dawka, że wszystkich zachęcić do wizyty. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Puls biznesu do słuchania.
Centrum Polski, jakim jest Mazowsze, przenosimy się dokładnie na kraniec Polski, a konkretnie wschodni kraniec. Tam, w niewielkiej wsi Łapicz, jakiś kilometr od granicy z Białorusią, mieszka Mateusz Wodziński, użytkownikom Twittera świetnie znany jako Eksen. Kiedyś był aktywny w świecie biznesu, a teraz zachwyca wszystkich zdjęciami zwierząt z Białowieży. No to zobaczmy, co fajnego czeka na nas na Podlasiu.
Na Podlasiu, a konkretnie na samym wschodzie Podlasia, czyli na pograniczu już właściwie z Białorusią. A najfajniejsze jest to, że jest jeszcze bardzo mało ludzi i druga fajna rzecz jest fantastyczna wręcz przyroda. Jeszcze tutaj ta turystyka się tak bardzo nie rozwinęła, jak na przykład nad morzem czy w górach, więc jeszcze można spokojnie spędzać czas. No a przyroda jest, myślę, że na poziomie co najmniej europejskim, jeżeli chodzi o lasy, jeżeli chodzi o zwierzęta.
No to opowiedz, co ciekawego można w tych lasach, jaką zwierzynę i czy jest jej tak dużo, że...
Ja akurat jestem na zwierzynie zafiksowany od już jakiegoś czasu, więc dosłownie wczoraj mój sąsiad widział, spotkał rysia w lesie, co jest dużym osiągnięciem, szczególnie w ostatnich latach, bo ten ryś to po prostu teraz już tak coraz gorzej sobie radzi. Jego populacja jest coraz mniejsza. Mamy rysie tuż obok nas. Przez ostatni rok myślę, że z 10 razy wilki spotkałem. Przez jesień i przez całą zimę tuż obok nas mamy stado żubrów. Około 150 osobników. No i w różnych okresach roku jest na przykład bardzo dużo łosi. Bardzo dużo, co to znaczy? Na przykład to, że w ciągu godziny można spotkać ich ponad 30. To są takie atrakcje, które nigdzie indziej w Polsce nie da się doświadczyć.
No to załóżmy, że ktoś by się chciał z tą zwierzyną zaprzyjaźnić, to gdzie powinien przyjechać, gdzie można mieszkać, co fajnego można zobaczyć?
Trzeba tutaj się kontaktować z agroturystykami lokalnymi. Tutaj nie ma żadnego dużego biznesu turystycznego, tutaj tylko są lokalni ludzie, którzy postanowili otworzyć coś u siebie i tak to po prostu działa od wsi do wsi. Najlepsza opcja to są jak najmniejsze miejscowości i agroturystyki, tam gdzie właściciel zajmuje się obsługą klienta. Myślę, że od Białowieży w górę, Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, aż tam po Suwalszczyznę, to są te tereny.
A jak ktoś przyjedzie na te kilka dni, to rozumiem, że poza oglądaniem zwierząt jeszcze są jakieś inne aktywności, które można robić?
Oczywiście, aktywności tutaj jest sporo, natomiast to już zależy od każdego. Można chodzić na grzyby, teraz przecież zaczyna się dopiero sezon grzybowy. Można jeździć na spływy kajakowe, tylko że bardziej na północy, na Suwalszczyźnie. Jest tutaj na wschodzie bardzo dużo szlaków rowerowych, przede wszystkim Green Velo, wzdłuż wschodniej granicy biegnie od północy do południa Polski, także tutaj jest naprawdę dużo opcji dla wypoczywających.
Niezwykły kawałek Polski, zakładam, że niezwykła może być też kuchnia regionalna. Czy są jakieś specjały lokalne?
Oczywiście. My na przykład w Puszczy Knyszyńskiej jesteśmy znani ze specjałów tatarskich, przy czym tutaj trzeba przyjechać właśnie do nas, w okolice Kruszynian i tutaj można wypróbować takie specjały, których nigdzie indziej praktycznie w Polsce nie da się spotkać.
A powiedz, jak się w ogóle żyje w takim samym końcu Polski?
Na krańcu Polski żyje się całkowicie inaczej niż w Warszawie, a nawet niż w Białymstoku, który jest całkiem blisko, bo godzinę drogi stąd. Ja mieszkam w Łapiczach, czyli w wiosce, w której może mieszka oprócz mnie 10 osób. Do najbliższego sąsiada mam kilometr, do granicy z Białorusią też mam kilometr, także to jest zupełnie, zupełnie inne życie niż to, co jest na przykład w Warszawie.
A nie zawsze takie miałeś?
Nie, ja się urodziłem i przez długi czas mieszkałem w Warszawie. Potem sporo czasu za granicą spędziłem, potem wróciłem do Warszawy, no a teraz już od jakiegoś czasu mieszkam na całkowitym odludziu i tak naprawdę nie chciałbym już tego zmieniać. Już raczej nie widzę siebie w większym mieście.
I rozumiem, że nie opuszczasz. Jak sam masz wakacje, to dla ciebie wakacje to jest zostajesz tam, gdzie jesteś.
Tak, no przez ostatnie kilka lat nigdzie nie wyjeżdżałem na wakacje. Raczej zostaję tutaj, ponieważ tutaj cały czas jest masa rzeczy do zrobienia, do odkrycia. Także raczej nigdzie indziej mnie nie ciągnie jak na razie.
A z punktu widzenia tej turystyki na koniec zapytam, to jest rzeczywiście i mało popularny, i mało dostępny, tak w gruncie rzeczy, kawałek Polski, ta branża turystyczna nam się rozwija, czy to jest właśnie piękno tego polega na tym, że się nie rozwija i za bardzo się nie chce rozwijać?
Branża turystyczna rozwija się, ale nie rozwija się tak, jak na przykład chcieliby ludzie, którzy tą branżę tworzą. Na przykład teraz w związku z COVID-em jest teraz dużo więcej turystów niż bywało, ale to jeszcze nie jest to, na co oni pewno liczą. Także myślę, że tutaj jeszcze jest sporo do zrobienia w tym temacie. No ale dzięki temu jest świetnie zachowana przyroda. Coś za coś.
A po Białowieży i w zasadzie całym wschodnim krańcu Polski oprowadzał nas Mateusz Wodziński, znany na Twitterze i Instagramie jako Eksen.
Puls biznesu do słuchania.
Na koniec tego odcinka Pulsu Biznesu do słuchania proponuję wyjazd w dowolne miejsce i to nawet dowolną trasą. Taką właśnie możliwość daje podróżowanie kamperem. W czasach pandemii stało się to szczególnie modne, no bo warto mieć taką swoją prywatną chałupę gdziekolwiek się stanie. Nie jest to może najtańszy sposób spędzania wakacji, bowiem wynajęcie kampera to teraz jakieś 700 zł za dobę, a do tego dochodzi koszt paliwa, a pamiętajmy, że takie auto pali jakieś 12 do 15 litrów na 100 km. No i przejazd nim autostradą jest droższy niż w przypadku samochodu osobowego. Co dostajemy w zamian podróżując kamperem? O tym opowie Przemek Chruszcz, założyciel firmy Escape Vans. To firma, która potrafi przerobić zwykłe auto osobowe na kamper.
Każdy znajdzie coś dla siebie. Z takich ważniejszych, no to na pewno to, jak udaje nam to wolność. Po pierwsze, nie uzależniasz się od konkretnego terminu, po drugie, jakichś konkretnych miejsc, więc po prostu wsiadasz, jedziesz przed siebie i zatrzymujesz się tam, gdzie chcesz. Załóżmy, że masz tylko w planach jakieś miejsce docelowe, bądź jakąś trasę, ale nie musisz planować, że na przykład w tym miejscu to będą 2 noce, w tym miejscu to będą 3 noce, bo tyle czasu, ile potrzebujesz na danej miejscówce, tyle możesz tam zostać. Więc najważniejsza jest ta wolność.
A to jest dla każdego, czy to dla takich ludzi, którzy właśnie szukają trochę ekstremalnych wyzwań, jak to jest z tymi kamperami?
Myślę, że zdecydowanie dla każdego, no bo mając tą wolność możesz po prostu pojechać na pole namiotowe i siedzieć sobie przez tydzień na polu namiotowym, gdzie są jakieś atrakcje. Szukasz trochę więcej wrażeń, no to faktycznie możesz jeździć po dzikich miejscówkach, możesz codziennie spać gdzie indziej, próbować, że tak powiem, różnych miejsc, więc myślę, że zdecydowanie dla każdego.
To zacznijmy od może takich banałów, czym się różni jazda kamperem od jazdy na zwykłym samochodem na wakacje.
Jazda kamperem, jeśli masz na myśli takie duże kampery, no to różni się właściwie tylko gabarytami tak naprawdę, no i ładownością, którą mają kampery. No i tym, że ma większe opłaty za jakieś drogi, chodzi o Europę, no bo w Polsce raczej tego nie odczujesz. Czasem spotykasz się z ograniczeniami, bo nie wszędzie można kamperem zaparkować, nie wszędzie kamperem można wjechać. Natomiast ten produkt, który mamy my, czyli właściwie to są campervany, to są mniejsze samochody, jeździ się praktycznie tym jak autem osobowym, płaci się jak za auto osobowe, więc każdy się odnajdzie, kto jeździ zwykłą osobówką.
No właśnie, to porozmawiajmy o tym waszym, no dość unikatowym jednak projekcie, czyli przerabiania samochodów na wany, przerabiania, jak rozumiem, czasowego, czyli po wakacjach możemy sobie przywrócić to auto do stanu takiego pierwotnego, tak? Dobrze myślę?
Dokładnie. Cały pomysł naszego produktu był taki, że w dowolnym momencie będziesz mógł wrócić do stanu fabrycznego, zewnętrznego, czyli całkowicie nie ingerujemy we wnętrze pojazdu, nie musisz nic przerabiać, nic wiercić. I tą naszą skrzynkę sobie po prostu wkładasz do samochodu, montujesz istniejące miejsca, które są w aucie, a całą instalację elektryczną podłączasz po prostu do gniazda zapalniczki w samochodzie, więc nie ma żadnej utraty gwarancji i no i mówię, jesteś cały czas uniwersalny, bo po sezonie na zimę możesz taką skrzynkę wyciągnąć z samochodu, włożyć z powrotem kanapę trzeciego rzędu, bo tak to się zazwyczaj odbywa. Są to samochody te 7, 8 czy 9 osób, więc trzeci rząd wyciągamy, wkładamy tą naszą skrzynkę nazwaną przez nas Escape Box i gotowe rozwiązanie.
I czym ten Escape Box jest? Co tam się wkłada? Co odzyskuje taki posiadacz Escape Boxa?
Mamy różne warianty tych skrzynek. Taką najprostszą skrzynką, u nas to jest akurat Eco Box nazwane, jest to skrzynka, która po prostu zapewnia ci spanie. Składasz drugi rząd siedzeń, o ile go masz, bo możesz oczywiście mieć auto dwu- czy trzyosobowe. I dzięki temu masz wygodną przestrzeń do spania. Potem mamy jakieś takie moduły rozszerzające, czyli na przykład taką szafkę z kuchenką gazową na te kartusze turystyczne i ze zbiornikiem na wodę grawitacyjnym. Natomiast nasz flagowy model Turbox, taki największy, to tam oprócz łóżka masz cały segment kuchenny, który jest wysuwany w tylnej części. Tam znajdziesz kuchenkę gazową, taką już normalnie jak w domu, dwupalnikową o dużej mocy. Oprócz tego miejsce, żeby te posiłki przygotowywać, lodówkę kompresorową, czyli znowu jak w domu, dużo szuflad na takie rzeczy. Po drugiej stronie również wysuwany segment cargo na wszelkie bagaże i to, co tam potrzebujesz zabrać. U góry mamy tak naprawdę łóżko, no i oprócz tego mamy ładowarkę USB, żeby podładować sobie urządzenia i mamy zbiornik na wodę zimną, który możesz też zdemontować, żeby pójść go napełnić, bo w Polsce jest jeszcze mało tych stacji na parkingach, że tak powiem, do napełniania wody, więc często ten zbiornik trzeba po prostu zabrać i gdzieś kawałek się przejść, żeby go uzupełnić.
No dobrze, to jeszcze zostaje kwestia kosztów. Ile kosztuje takie przerobienie auta, czyli taki Escape Box?
Te najprostsze wersje, które obierają się na samym łóżku, to u nas koszt około 4,5 tysiąca brutto, natomiast ten Turbox, o którym teraz mówiłem, to jest koszt 28 tysięcy brutto.
Trzeba być złotą rączką, czy to każdy sobie poradzi z tym?
Zdecydowanie nie trzeba. Potrzebujesz tak naprawdę drugiej osoby do pomocy i około 15-20 minut. Staramy się, żeby to było jak najprostsze, żeby montaż był, że tak powiem, bez użycia narzędzi, za pomocą śrub i pasów transportowych.
A skąd w ogóle taki pomysł na biznes? No bo on się wydaje być bardzo mocno nietuzinkowy tak naprawdę.
Pomysł na biznes wziął się tak naprawdę, jak podróżowałem po Stanach. Wtedy nie był to stricte pomysł na biznes, bo to bym bardziej było, że tak powiem, rozwiązanie, które chciałem mieć. Natomiast potem projektując tego boksa, okazało się, że możemy robić fajne rzeczy i możemy robić to na większą skalę przede wszystkim. To, co widzisz, to co się teraz dzieje i w Europie, i w naszym kraju, no to sposób na takie podróżowanie bardzo mocno się rozwija.
Właśnie miałem o to zapytać, czy trafnie diagnozuje, że pandemia, czyli niechęć, czy też niemożność polecenia gdzieś, no tak naprawdę wzmaga zainteresowanie kamperami wszelkiego rodzaju?
Zdecydowanie. Tutaj nie ma się co oszukiwać. Pandemia jest akurat po naszej stronie. Natomiast ten trend rozwijania się turystyki takiego rodzaju w naszym kraju już na pewno przed pandemią też wzrastał, też było coraz większe zainteresowanie, natomiast pandemia bardzo mocno to przyspieszyła.
Jakie są minusy, czy może kto nie będzie się czuł dobrze w tego typu wakacjach? No bo powiedziałeś, że to jest dla każdego oczywiście, no ale podejrzewam, że jak ktoś lubi duży komfort, wygodne łóżka i wszystkiego rodzaju luksusy, no to się nie odnajdzie w takim kempingowym życiu.
Wiesz, to ciężko powiedzieć, bo wydaje mi się, że jak nawet ktoś sobie założy, że jedzie na tydzień czy dwa, to pewnie nawet jest w stanie wytrzymać bez tych luksusów, a przygoda, jaką to daje, no to, że tak powiem, odpłaca brak tych luksusów. Natomiast też nie ma się co oszukiwać, no nie są to złe warunki. Tu śpisz w samochodzie, czyli jest ciszej, nie zamokniesz, nie jest to na pewno spanie w namiocie. Więc wydaje mi się wciąż, że każdy może spróbować, a może faktycznie znajdzie się ktoś, komu to nie odpowiada, natomiast ja takich ludzi nie poznałem.
A ty obserwujesz infrastrukturę kempingową, to coś się zmienia, ona idzie do góry, bo wiele osób przestało jeździć na kempingi, one się kojarzyły wiadomo z jakimi miejscami, o takich wątpliwych właśnie infrastrukturze, o wątpliwej jakości, no i raczej takim doznaniu dla ludzi szukających ekstremalnych raczej doznań, ale ja ostatnio podróżując po Europie, no widziałem kempingi, które naprawdę były już, można powiedzieć, takimi mini luksusowymi ośrodkami.
To się zgadza i to nawet już nie musisz jechać w Europę, żeby takie kempingi spotkać, nawet tutaj u nas w kraju pojawiają się naprawdę ładne kempingi o wysokim standardzie. No oprócz tego, to co mi się w Polsce strasznie podoba, mamy tą możliwość, że możemy tak naprawdę spać na dziko i chyba nikt cię nigdy nie przepędzi z miejscówki. No i często też się pojawiały jakieś dodatkowe udogodnienia na takich miejscach, typu jakieś wiaty, Toitojew też w bardzo przyzwoitym standardzie, więc fajnie, że to się wszystko rozwija i idzie w tą stronę.
A jakieś takie najciekawsze miejsca, gdzie by można pojechać kamperem od was? To co byś zarekomendował?
Ja jestem fanem morza, jestem fanem dzikich miejscówek, więc dla mnie to po prostu są zazwyczaj plaże, natomiast takich miejscówek pewnie można wymieniać w nieskończoność, więc no tak jak mówię, ta wolność, że jadąc po prostu patrzysz, gdzie ci się podoba i tam się zatrzymujesz i to polecam.
A do wakacji w kamperze zachęcał Przemek Chruszcz, współzałożyciel firmy Escape Vans. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Mam nadzieję, że dziś Puls Biznesu znów dostarczył Wam kolejną dawkę inspiracji. Tym razem nie do robienia biznesu czy inwestowania, lecz do odpoczywania. Warto skorzystać i odkrywać Polskę, bo jest naprawdę piękna. Wszystkim Wam życzę dobrej pogody, towarzystwa i solidnego odpoczynku. Przyda się naprawdę po tym, co nas w ostatnich miesiącach spotkało i co niestety, jak wiele wskazuje, czeka nas jeszcze na jesieni. Do zobaczenia gdzieś na szlaku. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania znajdziecie na www.pb.pl/do słuchania oraz oczywiście w każdej aplikacji podcastowej. A ja tymczasem ruszam na urlop. Grzegorz Nowacki, do usłyszenia.
Puls Biznesu. Do słuchania.